jest kompetentny, nie przyjdzie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu naszej Komisji Finansowo-Budżetowej. Witam kierownictwo naszego urzędu w składzie naszej pani skarbni.
Właściwie to od dwóch dni połowę kierownictwa,
bo generalnie tak.
W trójkę.
Witam również zaproszonych gości, witam panią Homel, kierownika Mediateki, witam panią, żeby nie przekręciła nazwiska, panią Kremlewską, kierownik administracji Mediateki, witam serdecznie również panią kierownik kopalni kultury Beatę Marcinkowską oraz moich szanownych kolegów i koleżanki radnych. Szanowni Państwo, tradycyjnie zawsze zaczniemy od tematu naszej dzisiejszej komisji, a mianowicie koszty utrzymania Mediateki i Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Węglowego za 2023 rok i oczywiście plany na przyszłość związane z wykorzystaniem obiektów. Otrzymaliśmy od Państwa materiały. Myślę, że każdy z nas świetnie się z nimi zapoznał. Bardzo dziękuję, bo tutaj Mediateka naprawdę w sposób taki bardzo profesjonalny i szczegółowy nam to przygotowała. I zanim może przejdziemy do zadawania pytań, prosiłabym o takie krótkie podsumowanie utrzymania tych kosztów za 2023. Co prawda mamy to w materiałach, ale mimo wszystko przypomnieć innym członkom. Dobrze? Bardzo proszę pani kierownik.
Nasza Mediateka działa od 17 czerwca 2023 roku. Koszty prowadzenia Mediateki są wydzielane spośród kosztów całego postindustrialnego centrum dziedzictwa węglowego, ponieważ Mediateka jest osobną częścią należącą do biblioteki, jest filią biblioteczną, a centrum należy do muzeum. Mhm. Tutaj myślę, że o kosztach najlepiej powie pani kierownik administracji, ponieważ administracja biblioteki zajmuje się przeliczaniem kosztów, wydzielaniem spośród kosztów całościowo.
Czyli pani bardziej część taka merytoryczna, tak. A pani część finansowa. Tak. To poproszę.
Jeżeli chodzi o koszty utrzymania w okresie tych 7 miesięcy tego roku, to było, tak jak przedstawiliśmy, 315 770 014 zł. W skład tego wchodzą koszty utrzymania, czyli energia, która stanowiła największy zakres, 72 tysiące, 28 tysięcy było to zużycie gazu, woda i ścieki, całe szczęście jest to ponad 1000 złotych jedynie. Również jeżeli chodzi o materiały, to są materiały związane z prowadzeniem tam działalności, to są warsztaty, ale też środki czystości, taka podstawowa działalność. Też dużą kwotę stanowią usługi obce, ponieważ tutaj mamy firmę sprzątającą zatrudnioną, co jednak też jest korzystniejsze niż zatrudnienie pracownika na tym stanowisku, ponieważ oni tam zapewniają nam środki czystości w zakresie porządkowania, bo te wcześniej wymienione to były takie dla pracowników, prawda?
Tak.
Naszą kwotę stanowią również wynagrodzenie pracowników, ale to jest oczywiste, bo musi być utrzymane obiekt i pracownicy. To podstawa. Również na umowę zlecenie miejscowego studionego pracownika technicznego,
tak? Takiej obsługi, tak?
Tak, obsługi technicznej, bo pracy tego roli dużo wymaga do po prostu do grozi.
I ta osoba, przepraszam, że wyjdę pani słowo, ona jest codziennie w Mediatece, czy?
To znaczy w ubiegłym roku, jak mieliśmy zatrudnioną, to była tak, codziennie. Ale to były takie szczególne przypadki typu odśnieżanie, takie to nawet częściej. 270 tysięcy mieliśmy przekonanej dotacji celowej na wyposażenie Mediateki, z czego wykorzystaliśmy 226 857 zł. Tutaj to obejmowało wyposażenie meble, sprzęt komputerowy, jak również projekt i wykonanie napisu na Mediatece. Muszę powiedzieć, że te koszty pokrywamy z dotacji, którą otrzymuje Miejska Biblioteka Publiczna. Dodatkowo tylko była ta dotacja celowa na wyposażenie i zwiększona była dotacja 100 tysięcy w zeszłym roku, ponieważ no, koszty utrzymania Mediateki, czyli filmu numer 5 w porównaniu do utrzymania filmu numer 5 poprzedniej placówce są porównywalnie większe, ale no, tego wymaga obiekt.
Szanowne Panie, interesujemy się tematem mediateki. Oświadczenia później mają wygląda. No to Pani nam bardzo ciekawi, a mediateka jest nowym obiektem. Dziękuję. Bardzo proszę. Dobrze. Tak jak mówię, materiały są bardzo szczegółowe. Ja mam tylko takie jedno w zasadzie zasadnicze pytanie. A czy było w ogóle po otwarciu tej mediateki takie duże zainteresowanie? Czy w tej chwili też jest? Czy jest dużo na przykład zainteresowanych z miast ościennych? Czy pytają? Czy macie Państwo też, no z materiałów wynika, że ta oferta faktycznie kulturalna jest bardzo szeroka, tak? Jak to wygląda?
Tak, mamy zainteresowanie z miast ościennych. Wręcz mamy stałą współpracę ze szkołą społeczną w Zabrzu, gdzie dzieci regularnie do nas przyjeżdżają na zajęcia. W tej chwili mamy propozycję współpracy ze szkoły z Jaworzna, która również chce do nas przyjechać. Odbywają się też co jakiś czas wycieczki z miast ościennych. Przede wszystkim to są różnego rodzaju organizacje zrzeszające seniorów. Nasza biblioteka też już jest na tyle znana, że we wrześniu poprzedniego roku dostaliśmy tytuł Biblioteki Przyjaznej Dzieciom. Tak, to przyznaje taka organizacja Przystanek Rodzinka. Po głosowaniu internetowym czytelników, którzy określają wyposażenie budynku, księgozbiór, ale i oferty przeznaczone dla czytelników właśnie znaleźliśmy się na mapie bibliotek, które potrafią przyciągnąć dzieci i młodzież. No to było duże osiągnięcie ze względu na to, że my właściwie działaliśmy niecałe 3 miesiące, a konkurowaliśmy z bibliotekami, które mają już wieloletnią działalność i stałą ofertę programu.
I pewnie też w większych miastach, prawda? W te biblioteki. No to super, to tylko się cieszę, że się tak rozwija mediateka. A proszę powiedzieć, czy na chwilę obecną nie Pani zdaniem jest wystarczająca liczba osób tam zatrudnionych do obsługi? Powiem szczerze, nawet nie wiem, ile jest tam.
To znaczy, mamy 3 pracowników, z tym, że gdybyśmy chcieli zwiększyć ofertę programu, to
nie ma to. Ale macie jakieś tam pomysły jeszcze?
Tak, mamy, prowadzimy swoje programy autorskie i mamy dalsze pomysły na współpracę, chcielibyśmy przyciągnąć przedszkola.
Przekopiłem tą komisję.
Witam serdecznie pana ministra, proszę bardzo.
Już nawet były wstępne rozmowy z przedszkolem numer 5 prowadzone. Chcielibyśmy, ponieważ współpracujemy już ze szkołą podstawową numer 4 przelepiej, ale chcielibyśmy jeszcze sąsiadujące szkoły zamienić numer 1 i numer 3.
Jakie to programy autorskie?
To znaczy tak, dla seniorów jest biura dla mózgów, są ćwiczenia rozwijające pamięć koncentracji.
Kontynuacja jest 1?
Nie. To jest coś zupełnie innego. Tam były planszówki dla seniorów. Oprócz tego chcemy wprowadzić zajęcia takie sensoryczne, przygotowujące dzieci do nauki czytania, pisania, skierowane do najmłodszych przedszkolaków. Tutaj przedszkola byłyby zainteresowane tą ofertą, ze względu na to, że mamy możliwość wydzielenia takiego bezpiecznego miejsca, gdzie dzieci mogą się bezpiecznie pobawić, ale też te zajęcia wymagają i przestrzeni, i wiążą się z ryzykiem ubrudzenia.
Aha. Ja sama podsyłałam nawet Sosnowicką Radę Seniorów, ale skoro się nie odezwali, więc sama będę musiała tam troszeczkę zmobilizować, bo bardzo chwalam naszą czeladź, się im w ogóle podoba. Jeszcze jak usłyszeli o nowej mediatece, to już w ogóle. Także muszę ich troszkę zmobilizować. Dobrze, ja już nie mam więcej pytań. Czy Szanowni Państwo macie jeszcze jakieś? Bardzo proszę, Pani Radna.
Ja mam 2 pytania. Pierwsze to jeżeli chodzi o ochronę tego obiektu. Czy to jest firma, czy to jest monitoring? Jak to wygląda?
Tak, mamy podpisaną umowę z firmą. To jest monitoring całodobowy. Dookoła obiektu znajdują się też kamery. Z tym, że kamerami i nagraniami zarządza muzeum.
To jest jedno pytanie, a drugie, bo tak akurat jestem związana z osiedlem Misia i wiem, że tam dosyć dużo ludzi przychodziło do tej biblioteki poniżej, ale są to ludzie starsi. Oni się żalą, że oni nie mogą tego, ja czytam bardzo wreszcie więcej książek, a na jakiś czas nie, nie wiem, czy spadło pan czytelnictwo, czy nie?
Początkowo tak było, czytelnicy musieli się przekonać. Teraz coraz więcej osób, tych, które przychodziły do poprzedniej biblioteki, przychodzi też do naszej mediateki. Chyba ludzie musieli bardziej się przyzwyczaić i cały czas też naciskamy na pana radnego tak, w sprawie przejścia.
Tak, tak. Ja podjąłem rozmowę z panią wiceburmistrz Dimitruk, prosząc, żeby przyjrzała się możliwości przy ewentualnym projektowaniu straży, tam budynku straży, żeby się przyjrzała możliwości, czy nie byłoby możliwości wprowadzenia jakiejś furtki. Znaczy pani Dmitru pewnie już rozmawiała z panem burmistrzem.
Taka prośba troszkę, tak powiem, oczywiście warto o niej mówić, ale z góry zakładamy, że ten obiekt będzie częścią obiektu muzealnego. Każdy, kto będzie w muzeum, ma przejść przez ten budynek, tam będzie sklepik z gadżetami, kawiarenka, także z góry zakładamy, że to będzie jedna część całego.
Tak, ale panie burmistrzu, moje pytanie, znaczy moja rozmowa z panem burmistrzem, bo wtedy akurat pana nie było, dotyczyło tego, żeby tą furtkę po prostu zrobić w boku w płocie, żeby ona była po prostu niezależna i wtedy ewentualnie zamykana oczywiście pod odpowiedzialność pani.
No furtka będzie, właśnie dlatego mówię, że będzie furtka, żeby była łączność z całym tym obiektem.
Także... Tak, tylko że chodzi o to, że jak będzie obiekt zamknięty na przykład o godzinie, nie wiem, 18, a biblioteka do 20, no to wtedy...
No jak... Jak sobie założymy, ale oczywiście obiekt w tej chwili też jest zamykany, o której godzinie też?
15.30,
tak. No więc jeżeli nie działa tam, nie będzie działać biblioteka, nie będzie działać galeria, to się zamyka, no ale jak tam zakładamy, że będzie basen i będzie to żyło w całości, to będziemy rozważać, żeby ta łączność była przez cały dzień najlepiej.
A właśnie mam pytanie, bo pani powiedziała, że są kamery, a tam były problemy z tymi klamkami. Cały czas jesteś, podejrzewam, że młodzież te klamki wyrywała. W końcu muzeum Saturn powiedział, że kupi jakąś mocniejszą, ale czy te kamery takie na nie obejmują tego fragmentu?
Nie, nie obejmują i częściowo kamery były przez kogoś złośliwie przeskakane. Już w tej chwili są skonfigurowane, ustawione to widoko.
Ale fakt, że te standardowe takie klamki, to one są bardzo słabe i tam rzeczywiście musimy pomyśleć o tym, żeby...
Z całym szacunkiem one się same nie wyrywały, nawet jeżeli byłyby słabe, także po prostu ktoś ewidentnie im pomagał i to robi notorycznie i to po prostu generuje koszty i fajnie, że jest ustawione teraz na to, że być może tych dowcipniejszych uda się zidentyfikować.
Dobrze, dziękuję bardzo. Nie wiem, komu mogę zadać pytanie a propos cechowni.
Znaczy, ja jeszcze chciałam odnośnie biblioteki. Ja jestem właśnie tą szczęściarą, że chodzę do tej biblioteki i właśnie z czego się bardzo cieszę. I mieszkańcy już tej faktycznie, no wiadomo, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, tam wszyscy mieli po drodze idąc do sklepu. Tu jednak trzeba podjąć wysiłek i przejść się ten kawałek. Ale w tej chwili już ludzie bardzo pozytywnie się wyrażają. I są zadowoleni, że tam jest ta przestrzeń, że faktycznie, że no, bardzo się wszystkim podoba. Ja osobiście też się cieszę, że właśnie nasza osiedla ma taki piękny wypowiedź. Dziękuję.
Ja myślę, że pan burmistrz mi odpowie na to pytanie na pewno a propos cechowni, bo był planowany i ogłoszony w 2023 przetarg na wykonawcę wystawy stałej, ale on został unieważniony tam z powodu jakichś braków. I wiem, że w tej chwili 14 lutego zostało ogłoszone postępowanie. Czy coś więcej wiemy na ten temat, czy na razie nie?
No, tylko tyle, że jest ogłoszony przetarg. Początkowo pierwszy przetarg ogłaszało muzeum, ale ponieważ bardzo mocno szukamy środków zewnętrznych na przynajmniej na część kosztów, które będziemy musieli ponieść przy wystawie. No i z takich naszych doświadczeń wiemy, że dużo większe szanse na pozyskanie środków ma miasto jako gmina. Więc dlatego postanowiliśmy, że ten przetarg będzie organizowało Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. No i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wziął ten przygotowany już przetarg w obróbkę. I z drugiej strony bardzo się cieszę, że tak, ponieważ to jest instytucja, która ma ogromne doświadczenie z przetargami i w tym wcześniejszym przygotowanym przetargu dostrzegła sporo takich niedoróbek z punktu widzenia budowlanego, bo tam też będzie wiele takich elementów wykonywanych pod kątem budowlanym, więc były potrzebne dalsze konsultacje z projektantem. No i one się zakończyły w styczniu i bardzo się cieszę, że w lutym przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu. Wiemy już z tego pierwszego postępowania, że zainteresowanie było spore, że kilka firm dopytywało się o warunki przetargowe, więc mamy nadzieję, że i tym razem tych chętnych do realizacji tej wystawy nie braknie. No, nie wiem dokładnie, jaki jest termin zakończenia, ale ono około roku. To jest bardzo skomplikowane zadanie, bo wszystko trzeba tworzyć, można powiedzieć, na nowo. Tam trzeba stworzyć film o górnictwie z aktorami, film rysunkowy. No to wszystko na to trzeba czasu, więc tak ja tak gdzieś zakładam optymistycznie, że gdzieś za rok będzie ta wystawa dopiero gotowa. No ale ogromnie się cieszę, że wreszcie ten przetarg jest ogłoszony, no bo ludzie dopytują, że dobra, zbudowaliście tą cechownię, a tam się nic nie dzieje. Więc w naszym interesie jest, żeby ta wystawa powstała jak najszybciej. Mam nadzieję też, że będzie taka ciekawa, która będzie ściągała mnóstwo ludzi do tego, żeby odwiedzać to miejsce. No i wszyscy będziemy być dumni, że taki obiekt mamy w naszym mieście.
No to będzie jako pierwszy, a może nawet i jedyni, jako w naszym Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim, prawda?
Na to właśnie liczymy, że to jedyne miasto w Zagłębiu, które będzie miało taką pamiątkę po przeszłości górniczej, a z doświadczeń innych krajów wiemy, że im dłużej czasu mija od zamknięcia kopalń, tym większe jest zainteresowanie tą tematyką, jak dziadkowie, pradziadkowie kiedyś pracowali na kopalniach, a właśnie ma być to wszystko pokazane, więc mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy coś jeszcze Państwo chcecie dodać, o coś zapytać w temacie. Ja bardzo oczywiście Panią dziękuję. Jeśli Pani macie ochotę, to zostajecie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że wkrótce poznamy Pana Dyrektora. Może wprowadzi jakieś innowacje.
A Dyrektora Biblioteki?
Tak.
A dzisiaj poznamy, bo będzie na sesji. Tak, będziemy tutaj mieli okazję jeszcze raz pożegnać Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki byłą i zaprosiliśmy też Pana Dyrektora nowego, także Państwo Radni będą mieli okazję poznać Dyrektora.
Także dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Szanowni Państwo, i przechodzimy do kolejnych naszych kwestii, a mianowicie zaopiniowanie materiałów sesyjnych i przechodzimy do naszych uchwał, projektów uchwał. Pierwszy mamy projekt nr 25 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Czeladź na lata 2024-2035 i kolejny projekt, który będzie konsekwencją wcześniejszego, w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024. Bardzo proszę, Pani Skarbnik.
Szanowni Państwo, projekt zmiany w budżecie, bo może od tego zacznę, obejmuje zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z GZM na dofinansowanie zadania wykonanie PFU dla Welostrady o kwotę 16 824 zł. Jak Państwo pamiętacie, w budżecie mieliśmy kwotę zabezpieczoną 240 tysięcy, jednak po przetargu wychodzi, że wyszło tak, że jednak trzeba troszkę więcej tych środków i GZM oczywiście przychylił się do tego i ta dotacja zostanie zwiększona. Jeśli chodzi o znowu dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 62 789 zł, to w rozdziale 926 będzie to przeznaczone na kontynuację zadania modernizacja budynku restauracji przy basenie wraz z montażem wewnętrznej instalacji gazowej. To zadanie również mieliśmy zabezpieczone w kwocie około 160 tysięcy, natomiast poprzetargowo spodziewamy się, że będzie to kwota około 190 tysięcy netto, w związku z tym również część dotacji z GZM, która będzie nam przysługiwała na rok 2024, będziemy angażować tak, żeby uzupełnić to finansowanie tego zadania. Dodatkowo wprowadzamy w dziale 700, rozdział 795, kwotę 5 744 506 zł i 2 grosze dotacji z budżetu UE oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadania adaptacja budynku byłych warsztatów na basen kryty. Jednocześnie musimy zabezpieczyć środki na wkład własny do tego zadania, w związku z tym proponujemy zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 2 550 890 zł i 84 grosze. Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów bieżących, to zwiększamy o 80 tysięcy plan w tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i te środki będą przeznaczone na wykonanie filmu promocyjnego na temat budownictwa mieszkaniowego. Jeśli chodzi o wprowadzenie z poprzedniego roku środków pochodzących z funduszu pomocy, które były przeznaczone na zadania oświatowe związane z edukacją, to po stronie przychodów i wydatków zwiększamy nasz budżet o kwotę 49 681 zł i 83 grosze. Dodatkowo poprawiamy plan upoważnień, może tak, poprawiamy listę upoważnień burmistrza miasta. Nie znalazło się tam do tej pory upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To upoważnienie jest nam o tyle potrzebne, że wszelkie środki, które wpływają, a jest ich sporo w drobnych kwotach w ciągu miesiąca, może wprowadzić burmistrz zarządzeniem, nie musimy czekać na sesję. Stąd też taka korekta, dodanie tego upoważnienia. No i w ostatnim, w paragrafie czwartym, wkradł się taki drobny błąd, nieścisłość pomiędzy załącznikiem a stroną pierwszą uchwały. Kwoty różniły się między sobą, także winno być w tamtej uchwale ze stycznia. Plan wydatków po zmianach wynosi 289 519 053 zł i 84 grosze. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to oczywiście dostosowanie kwot roku 2024 do zaproponowanych zmian w budżecie, ale również wprowadzenie zmian polegających na dodaniu tego przedsięwzięcia dotyczącego budowy czy adaptacji budynku na basen kryty. To zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Również w związku z tym, iż na rok 2025 musimy dość sporo, bo około 8 milionów wkładu własnego zabezpieczyć na to zadanie. W związku z tym zaproponowaliśmy przesunięcie póki co, bo jak będą środki unijne, to się znowu skoryguje. Miliona złotych na rewitalizację budynku na Trzybia Szybu 2, tak żeby zwolnić sobie z 25 roku milion złotych. I przesunęliśmy to zadanie na kolejne lata, natomiast myślę, że jak będą środki unijne, to i tak będziemy musieli to skorygować i już dostosować do kwot. Zakładamy, że może takie środki również na ten obiekt otrzymamy. Również nastąpiła korekta limitu zobowiązań dla infrastruktury systemu roweru miejskiego. Tam się wkradł błąd, właściwie to bestia, w której się, że tak powiem, ten dokument tworzy, spowodowała błąd, no i trzeba go skorygować. Jest 540 tysięcy, powinno być zobowiązań 340. I w związku z tym, że konieczność zapewnienia wkładu własnego należy uprawdopodobnić w tej wieloletniej prognozie finansowej, tak żeby Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała większych wątpliwości co do rzetelności tego dokumentu, przedstawiliśmy w dwóch tabelach zestawienie proponowanych do sprzedaży działek na lata 2024 i 2025. Dziękuję.
Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Myślę, że wszystko jest jasne.
Tak, ja tylko chciałem zapytać, bo zawsze mówimy o perspektywach możliwości sprzedawania tych działek. Czy coś się zmienia w lepszym kierunku, ogólnie tak ogólnokrajowo, czy
wszystko się okaże, jak będą przetargi ogłoszone, bo na razie jakichś specjalnych dobrych wieści nie mam. żebym był pewny, że niektóre działki się sprzedadzą, no ale zawsze trzeba być pewny nadziei i zobaczymy. Na razie jest sporo osób chętnych do wykupu mieszkania. Mieszkania zaraz według biegłych no, są wycenione już grubo powyżej 100 tysięcy, także z samych sprzedaży mieszkań kilka milionów na pewno będzie. No, z działkami zobaczymy. No, teraz jedna z pierwszych działek, pierwsza z działka będzie sprzedawana koło kopalni, te tereny, które zrewitalizowaliśmy. No i zobaczymy, bo na ogół składa się oferty dosłownie dzień przed przetargiem, także zobaczymy jak to będzie. Bądźmy dobrej nadziei. Najgorsza wiadomość jest z tej wielkiej działki takiej, którą ciągle gdzieś tam mamy w pamięci, że tutaj nie ma sygnałów pozytywnych od firmy Panatoni, która jako jedyna ma ocenę środowiskową, mogłaby kupić, no ale teraz słyszeliśmy, że gdzieś tam zrezygnowali z budowania w Gliwicach czy w Zabrzu, gdzie mieli działkę, że podobno w tej chwili koniunktura jest słaba, no także trzeba teraz poczekać na taką lepszą koniunkturę, a mam nadzieję, że te pieniądze prędzej czy później przyjdą. Natomiast w tej chwili cieszymy się, że odzyskujemy część tych środków, które gdzieś tam zainwestowaliśmy w inwestycje. Mamy dostać jeszcze 1,5 miliona złotych ze środków związanych z cechownią. Mamy dostać takie dodatkowe środki z metropolii, łącznie 3 800 000 taki fundusz solidarnościowy. No i dostaliśmy taką uzupełniającą kwotę, tak? Jak ona się nazywa?
Rozwojowa.
Rozwojowa kwota z rządu, która troszkę wzorem poprzedników. Ten rząd, jak wiadomo, przejął ten budżet, który ma, więc trochę działa podobnie, że nie zmieniono jeszcze zasad dofinansowania gmin, przywracając, bo to na to ciągle liczę, przywracając dawne zasady, więc jest taka dodatkowa subwencja rozwojowa. I dostaliśmy już informację, że dostaniemy około
blisko
2 miliony złotych. No i też dobra informacja jest też taka, że sporą kwotę dostaliśmy również na podwyżki dla nauczycieli, jeżeli chodzi o subwencje. Łącznie to jest 5 milionów 300 to jeszcze takiej kwoty nie dostaliśmy nigdy chyba dodatkowo. Wyliczamy teraz, czy pokryje to w pełni nasze koszty, jeżeli chodzi o podwyżki, ale jest to na pewno proporcjonalnie więcej niż zwykle było, bo przeważnie nawet nie otrzymywaliśmy tej kwoty, która dotyczyła nauczycieli szkół podstawowych, co należy do obowiązków ministerstwa. No a teraz teoretycznie dali nam pieniądze również na przedszkola. Przeliczamy to w tej chwili, czy to pokryje w całości, no ale cieszymy się, że ta kwota jest dosyć spora i być może jakoś pokryje te kwoty związane z podwyżkami dla nauczycieli, co byłoby już bardzo dużo. Nie znaczy to, że nie będzie brakowało nam znowu na koniec roku, bo generalnie te środki, które zabezpieczyli w budżecie z góry, wiedzieli, że one są zbyt niskie, także tutaj ciągle będziemy musieli zaciskać pasa i robić wszystko, żeby tych pieniędzy nam wystarczyło. No ale co roku jakoś tam sobie radzimy, tak mam nadzieję, że w roku też się uda. Cieszymy się na razie, że tych pieniędzy jest troszkę więcej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystko już tak? To szanowni Państwo, przechodzimy do zaopiniowania projektu 25 i 26.
No i jak Państwo słyszeli, KPO jest odblokowane, także liczymy na spływ wielkich pieniędzy również do gminy. No, tak się stanie.
Tak, za KPO chyba nie można wydawać jakoś środki.
Bieżące
na
pewno nie.
No
właśnie.
No, ale to, co dzisiaj zakładamy, ten nasz udział własny w inwestycjach, no to mamy nadzieję, że pokryty zostanie tymi środkami w KPO, oby tylko w tym roku wpłynęły, no to byśmy mogli nie liczyć tak bardzo na te środki ze sprzedaży. A te grunty, jak nie sprzedamy w tym roku, to sprzedamy w przyszłym roku albo w następnym, to prędzej czy później sprzedamy, więc ważne jest tylko, żeby na te inwestycje, które zaplanowaliśmy, żeby były środki. A tak mam nadzieję cicho, że te inwestycje, które gdzieś już mają finansowanie, będą preferowane jako priorytetowe, jeżeli chodzi o KPO, bo jak Państwo wiedzą, rząd się dzisiaj martwi, że jak nawet te pieniądze uzyska, to czy zdąży je wykorzystać. Bo czas wykorzystania tych pieniędzy jest do końca 2026 roku, a więc bardzo krótki. I na te wielkie ogólnopaństwowe inwestycje jest strasznie mało czasu. No bo czy budowanie takiego centralnego lotniska, czy coś, to jest 10 lat, więc tych środków nie mogą przeznaczyć, bo one muszą być z KPO wydane do 2026 roku. I ja bardzo liczę na to, że przyślą do gmin taką informację, żeby wskazać te inwestycje, które już mają pozwolenie na budowę albo nawet są już realizowane, żeby one były pokryte, żeby szybko te pieniądze obrócić i nie stracić żadnego euro, które nam się należy. No więc tylko trzymajmy kciuki, żeby te zapowiedzi, które w mediach są, że te pieniądze trafią, żeby rzeczywiście trafiły, a nie okazało się, że rząd przygotuje te wszystkie ustawy, prezydent zawetuje, no i znowu staniemy w sytuacji, że znowu nie można, ale miejmy nadzieję, że nie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania projektu 25 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelasz na lata 2024-2035. Kto z Państwa jest za? Wszyscy, tak? Dobrze widzę. 3, 4, 5, 6, 7. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna. I przechodzimy do zaopiniowania projektu numer 26 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024. Kto z Państwa jest za? Wszyscy obecni? Dziękuję. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny, opinia pozytywna. Projekty uchwał zostały wyczerpane. Czy macie Państwo w sprawach bieżących jakieś pytania do Pana Burmistrza, do Pani Skarbnik? Nie widzę. Dziękuję Szanowni Państwo. Zamykam posiedzenie komisji.